I cały czas rozważam ten temat, różne myśli mi przychodzą. Im bardziej go rozważam, wnikam coraz głębiej, tym coraz częściej biję się w piersi i mówię: Boże, nie jest tak, jak Ty byś chciał. Nie jest tak, jak Ty sobie wyobrażasz swoją społeczność ze mną. To nie jest tak. I stoję dzisiaj przed dylematem, bo w zasadzie kiedy moja postawa, moja ocena samego siebie wypada tak, jak wypada, to coś ja mogę powiedzieć Wam dzisiaj. Ale dziękuję Bogu za to, że Jego Słowo jest Słowem uniwersalnym, że możemy je czytać, możemy je otwierać i ono będzie przemieniało nasze życie. Amen?
Amen.
Dzisiaj chciałbym, żebyśmy razem zastanowili się i rozważyli taki temat: rozkoszuj się Panem. Rozkoszuj się Panem. To nie jest temat czy zdanie wymyślone przeze mnie, ale gdy otworzymy Psalm 37, werset 4, otwórzcie go, to tam właśnie to słowo, to zdanie jest napisane. Psalm 37, werset 4. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. My byśmy chcieli może część drugą tego zdania tak mieć, wiecie, w każdej sytuacji naszego życia pod ręką, żeby Pan dawał nam cokolwiek sobie życzy serce nasze, prawda? Bez względu na to, gdzie jesteśmy, co robimy, co myślimy, chcielibyśmy tak pstryknąć i mówię: Panie, daj mi to, co życzy sobie moje serce. Ale żeby nie było tak jak z królem Midasem, prawda, który chciał, żeby wszystko zamieniało się w złoto, a później już miał tego dość. Inne przykłady, na przykład Biblia Poznańska ten werset w ten sposób tłumaczy: i tylko w Panu szukaj szczęścia, a On wypełni Twego serca pragnienia. Tylko w Panu szukaj szczęścia. Czy Biblia Gdańska, stary przekład, nie śmiejcie się: kochaj się w Panu, a dać prośby serca Twego. Biblia Tysiąclecia: raduj się w Panu, On spełni pragnienia Twego serca. A więc ta pierwsza część jest bardzo istotna do tego, by Pan dawał to, czego życzy sobie nasze serce. Mamy rozkoszować się Panem, tylko w Nim szukać naszego szczęścia, kochać się w Nim, radować się w Nim. A wtedy nasze pragnienia, naszego serca będą zjednoczone takie same jak Boże serce. I będziemy pragnęli tych rzeczy, które pragnie Bóg. Bo będziemy wiedzieli, będziemy znali to Boże serce i Pan będzie chciał nam to dawać. Rozkoszuj się Panem. Rozkosz to takie słowo niebezpieczne, ponieważ rozkosz to uczucie przyjemności. Możemy zjeść bardzo dobry obiad i powiedzieć: to jest rozkosz dla mojego podniebienia. Ci, co uwielbiają morze, popatrzą na fale, myślą: to jest rozkosz dla moich oczu. Ci, co uwielbiają góry, pojadą w góry, patrzą na szczyty i mówią: to jest rozkosz dla moich oczu. Może być też rozkosz dla naszych uszu. Muzyka. Którzy uwielbiają muzykę klasyczną, rozkoszują się, kiedy włączą koncert muzyki klasycznej. Innych, bardziej może młodsze pokolenie, kręci hip-hop i rozkoszują się hip-hopem. Prawda? A więc rozkosz jest to uczucie przyjemności. Oczywiście też należy o tym wspomnieć, może nie rozwijać, o rozkoszy życia małżeńskiego, prawda? To też są rozkosze zarezerwowane dla małżonków. I rozkosz jest to uczucie przyjemności, które analogicznie do bólu jest wynikiem jakichś procesów zachodzących w organizmie. Ja tu nie chcę się popisywać swoją wiedzą, bo moja jest żadna wiedza biologiczna ani chemiczna, ale coś tam sobie poczytałem troszeczkę na ten temat, że uczucie rozkoszy jest przeciwstawne uczuciu bólu. I co się robi, kiedy ból jest nie do zniesienia? No, medycyna odkryła pewne rzeczy, co należy robić, jak uśmierzyć ból. Proszę bardzo, morfina czy różnego innego rodzaju leki uśmierzające ból powodują to, że mózg zaczyna wydzielać odpowiednie hormony, prawda, które zaczynają ten ból niwelować. I wiele leków uśmierzających ból jest powstało na bazie morfiny, heroiny czy kokainy, prawda? Ale oczywiście to są bardzo niebezpieczne rzeczy, bo wiecie, dążenie tylko i wyłącznie do rozkoszy w życiu powoduje do zniewolenia, do uzależnienia. Prawda? Przecież wiele osób jest uzależnionych od narkotyków, od alkoholu, od nikotyny, ponieważ te środki stymulują nasz mózg do produkowania odpowiednich hormonów, tak zwanych hormonów szczęścia. Chociaż na chwilę poczuć się szczęśliwym, na chwilę poczuć się inaczej, oderwać się od tego wszystkiego, z czym mamy do czynienia w naszym życiu. I ja to znowu nie chcę się popisywać swoją znajomością filozofii, ale od greckiego słowa hedone, przyjemność, rozkosz, powstał taki kierunek, hedonizm. Nie wiem, czy obiło wam się uszy, czy nie. Czyli taki pogląd filozoficzny, który mówił, że najwyższym dobrem człowieka jest szczęście. I człowiek ma robić wszystko, żeby to szczęście osiągnąć. Szczęście czy też rozkosz, przyjemność. Oczywiście to nie ma nic wspólnego z Bożym Słowem, z Biblią, ale taki prąd powstał i wielu filozofów właśnie w ten sposób mówiło, rozmawiało z ludźmi, że wszystko ma być podporządkowane rozkoszy i szczęściu jednostki. No cóż, my możemy powiedzieć, że dzisiaj mamy bardzo wielu hedonistów na świecie, dla których jedynym celem w życiu jest dostarczanie sobie przyjemności i rozkoszy. Cokolwiek to znaczy. Dla oczu, dla uszu, dla podniebienia, czy też w życiu intymnym, w życiu seksualnym. Bóg nie jest przeciwko temu, żebyśmy przeżywali rozkosz. On przecież nas stworzył, to Bóg zaprojektował nasz mózg i on wiedział, że pewnym czynnościom w życiu człowieka powinna towarzyszyć rozkosz. Gdyby współżycie małżeńskie nie było przyjemne, to chyba ziemia by się nie zapełniała. Prawda? Dzieci poszły, więc możemy, sami dorośli. Bóg dał nam smak, prawda? Dał nam oczy, dał nam uszy. Wszystko po to, żebyśmy odbierali te wrażenia, żeby nasz organizm, nasz mózg odbierał wrażenia i wydzielał odpowiednie substancje, hormony, żeby człowiek też mógł poczuć się odpowiednio. Ale pragnienie rozkoszy w granicach określonych przez Boga, w Jego Słowie, jest stanem, który Bóg pożąda. Bóg chce, żeby człowiek przeżywał rozkosz. Ale nie rozkosz przyziemną, zmysłową, tylko i wyłącznie rozkosz, żeby rozkosz, przyjemność była celem w samym sobie. Ale tak jak czytaliśmy w Psalmie 37, wersecie 4, Pan chce, żeby Jego stworzenie rozkoszowało się Nim. To jest pierwsze i po pierwsze primo i tak dalej. Każda inna rozkosz bez Boga staje się Bogiem. W Bożym Słowie czytamy, Bogiem z ich stał się brzuch, prawda? W liście Piotra możemy czytać o oczach, pożądliwych oczach, prawda? Że tylko te oczy, tylko to widzą. Nic innego. Pożądliwe oczy mężczyzn. Dlatego Pan Jezus mówi, jak masz takie oczy, to lepiej, żebyś sobie je wyłupał. To znaczy odciął to. I bez oczu wszedł do Bożego Królestwa. Pożądliwość rzeczy materialnych, prawda? Czyli nie same pieniądze, ale miłość do nich. Pożądliwość rzeczy materialnych tylko i wyłącznie w naszym życiu jest również niebiblijna, jest rzeczą, która Bogu się nie podoba. Bo Bóg chce, żeby Jego stworzenie napawało się przyjemnością obcowania z Nim. Sam Pan Bóg przecież, kiedy stworzył świat, stworzył człowieka, powiedział, zobaczył i powiedział, że to jest co? Że to jest bardzo dobre. Że to jest bardzo dobre. Że to jest cudowne. I ten psalm nam mówi, że Bogu zależy na tym, żeby Jego stworzenie właśnie w ten sposób funkcjonowało. Żeby nasza relacja z Nim była do tego stopnia bliska, że zarówno Bóg, jak i my możemy się rozkoszować obecnością i społecznością. A więc Bóg chce doprowadzić każdego człowieka wierzącego, każde swoje dziecko do takiego momentu, że w czasie społeczności z Nim pewne hormony zaczną się wydzielać z naszego mózgu. Hormony szczęścia. Ja sobie napisałem, jak one się nazywają. Może ktoś lepszy jest w biologii niż ja. Endorfina to jest jedna. Gdzieś to mam, zgubiłem. Dobrze, nieważne. Ale tak, endorfina, serotonina to hormony dające poczucie szczęścia, łagodzące ból. Poziom tych hormonów jest również wyższy u osób, które często się śmieją, są w ciąży oraz potrafią się zrelaksować. No. Dopamina, fenyloetylamina mają bardzo duży wpływ na nasze poczucie i odczuwanie przyjemności, czyli euforia i zadowolenie, czy chandra i smutek. Jeżeli jest brak tych hormonów, to mamy chandra i smutek. Jeżeli mózg produkuje je, to jest zadowolenie i euforia. One pobudzają nas do działania. I tych dwóch drugich hormonów jest najwięcej u osób zakochanych i u osób uprawiających sporty ekstremalne. Właśnie. Prawda? No może i zbieżność, prawda? Zakochanie jest to sport ekstremalny. Bóg zakreślił człowiekowi pewnego rodzaju ramy i granice, w którym chce, żeby on się poruszał. I Bogu nie zależy na tym, żeby całe życie człowieka było nakierowane na przeżywanie rozkoszy, czyli uwalnianie tych hormonów tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o relacje damsko-męskie, czy nasze oczy, nasze uszy, czy nasz język. Jego naczelnym pragnieniem jest to, by jego stworzenie było blisko Niego i było razem z Nim. Bóg pragnie, aby Jego dzieci w ten sposób miały duchowe doznania. Żeby każdy z nas powiedział, że tak, kiedy ja mam społeczność z moim Panem, naprawdę czuję rozkosz i przyjemność. psalm. Może tak, najpierw otwórzmy księgę proroka Izajasza, rozdział 62. Rozdział 62 księgi proroka Izajasza, od wersetu 1 do 5. Co Pan Bóg mówi do swojego ludu w tym fragmencie? Ze względu na Syjon nie będę milczał i ze względu na Jeruzalem nie spocznę, dopóki nie wzejdzie jak jasność jego sprawiedliwość i nie zapłonie jego zbawienie jak pochodnia. Wtedy ujrzą narody Twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie Twoją chwałę i nazwą Cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. Będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana i królewskim zawojem w dłoni Twojego Boga. Już nie będą mówić o Tobie opuszczona, a o Twojej ziemi nie będą mówić pustkowie, lecz będą Cię nazywali moja rozkosz, a Twoją ziemię poślubiona, gdyż Pan ma w Tobie upodobanie, a Twoja ziemia zostanie poślubiona. Bo jak młodzieniec poślubia Pannę, tak poślubi Cię Twój Odkupiciel. Jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak Twój Bóg będzie się radował z Ciebie. To mówi Bóg przez usta proroka Izajasza, że Boży lud będzie nazwany imieniem moja rozkosz, poślubiona, moja oblubienica. Taki jest Bóg. Jakkolwiek sobie Boga wyobrażamy, Boga, który jest wszędzie, którego niebiosa, niebios nie mają, nie mogą pomieścić, to Bóg ma mózg i też widocznie hormony szczęścia. Bóg chce przeżywać rozkosz w społeczności ze swoim ludem, ze swoimi dziećmi. Bo będą Cię nazywać moja rozkosz. Moja rozkosz. I jest tutaj opis, jak młodzieniec poślubia Pannę, tak poślubi Cię Twój odnowiciel. Apostoł Paweł mówi o Kościele, że zaręczył ją z jednym mężem, z Panem Jezusem Chrystusem. Możecie teraz sobie myśleć każdy sam. Jeżeli lubisz piękno Bożego stworzenia, to myśl w ten sposób. Jeżeli lubisz dobre jedzenie, myśl o smaku. Jeżeli lubisz dobrą muzykę, myśl o słuchu. O czymkolwiek. Jeżeli myślisz o swoim życiu małżeńskim, też o tym myśl. Dlatego, że Bóg nie wstydzi się porównania relacji swojej z Izraelem do młodzieńca, który poślubia Pannę. Jak młodzieniec poślubia Pannę, to jest nos poślubny. Co ten pastor dzisiaj gada? Jest księga pieśni nad pieśniami. Apostoł Paweł mówi o relacji w liście do Efezjan, o relacji Jezusa Chrystusa z Jego Kościołem i mówi, że co? Że to jest tak jak relacja męża z żoną. Mówi, to jest tajemnica wielka, prawda, życie małżeńskie, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. W psalmie 143, w wersecie 8, psalmista mówi o doznaniach, bo uczucie rozkoszy jest to doznanie, prawda? Kiedy hormony szczęścia są uwalniane przez nas mózg, to po prostu organizm to w jakiś sposób odczuwa. Słuchajcie, ból niknie. Nie czuję się bólu. A więc kiedy rozkoszujesz się Panem, przebywasz w Jego obecności, naprawdę Twój mózg zaczyna uwalniać hormony szczęścia, to Twoje bóle, Twojego życia są neutralizowane. Wszystkie krzywdy, zranienia, to co inni ludzie wyrządzili. Kiedy rozkoszujesz się Panem, to te hormony szczęścia ten ból zabijają. Amen? Amen, tak jest. Słuchajcie, biologia to jak najbardziej prawa boskie. Bóg nas stworzył na swój obraz i swoje podobieństwo. Psalm 143:8. Daj mi o świcie doznać łaski Twojej, bo Tobie ufam, wskaż mi drogę, którą mam iść, bo ku Tobie podnoszę duszę moją. Psalmista nie mówi, daj mi poznać teologię, daj mi poznać doktrynę, daj mi poznać wszystko od A do Z, prawda? Daj mi poznać naukę Kościoła Zielonoświątkowego, czy jakiego innego kościoła. Nie. Daj mi o świcie doznać łaski Twojej, doznać, kochani. To jest bardzo ważne. Żeby właśnie doznawać Boga i przeżywanie rozkoszy w społeczności z Bogiem, to jest właśnie to doznanie, o którym psalmista mówi, że już o świcie tego pragnie. Budzi się i pierwsza rzecz, której pragnie, to pragnie mieć bliską społeczność z Panem, rozkoszować się Jego obecnością. I kiedy Pan to uczyni, kiedy psalmista rzeczywiście odczuje to, odbierze w swoim organizmie tę rozkosz ze społeczności z Panem, wtedy woła, Tobie ufam, wtedy modli się, wskaż mi drogę, którą mam iść. Wskaż mi drogę. Pokaż mi, którą drogą mam iść. Apostoł Paweł w liście do Galacjan gani. Galacjan, Żydów w zborze w Galatach, którzy wpadli na pomysł, że jednak trzeba tych nawróconych nowych chrześcijan po żydowsku wychowywać. Trzeba brzezać, trzeba uczyć ich zakonu, bo do zbawienia trzeba dołożyć zakon. I apostoł Paweł mówi tak, czas tak głupi jesteście, Galacjanie. Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie. Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Doznania. Apostoł Paweł mówi tutaj znowu o doznaniach. I tam dalej mówi o obecności Ducha Świętego, o cudach, które działy się w tym zborze. Kochani, każdy z nas, kto doznał czegoś cudownego od Pana, każdy z nas doznał przebaczenia grzechów. Jak się wtedy czuliście? Endorfinka poszła, nie? Jakie błogie uczucie czystości, radości i nawet w naszych domach się niewiele jeszcze zmieniło. Prawda? Ale my tutaj odczuwaliśmy niesamowitą rozkosz z tego, co się stało, prawda? Stało się coś w świecie duchowym i nasz mózg uwolnił odpowiednie substancje, abyśmy doznali tego wszystkiego, co Bóg chce. Kiedy doznaliśmy uzdrowienia, kto w swoim życiu doznał uzdrowienia od Pana? Amen. Poszła endorfinka. Znowu, kiedy Pan zadziałał, kiedy Duch Święty zadziałał i błogość, radość, szczęście, dziękczynienie, rozkosz z powodu tego, co Pan uczynił. I apostoł Paweł mówi, że chyba taki jest jego duch, że on jest najszczęśliwszy na świecie wtedy, kiedy widzi, jak Kościół, jak wierzący, siostry i bracia doznają obecności Pańskiej. On mówi, ja mogę wybaczyć wam, że się mylicie troszeczkę w swojej doktrynie. To można skorygować. Napiszę do was list, powiem tak i tak i tak. Tutaj Sobór Apostolski tak i tak ustalił. To można skorygować. Ale jeżeli jest tylko doktryna i to najczystsza doktryna na świecie, a nie ma doznań Bożej obecności, to apostoł Paweł mówi, co? Jesteście jacy? Głupi, nierozumni. Nie macie rozumu. No byśmy powiedzieli, no jak? No właśnie to rozum tak każe mi to wszystko, wiecie, poukładać i tak dalej, to jest najważniejsze, nie? Apostoł Paweł właśnie nie. Jak zostawiliście doznania, jak zostawiliście radość, zostawiliście rozkosz z przebywania w obecności z Panem, zostawiliście dary i obecność Ducha Świętego, to jesteście głupi. Daremne to było? Może tak przejdźmy do rzeczy praktycznych, bo chyba już dosyć się tutaj naopowiadałem i pokazałem, że Bóg chce i Bóg jest zainteresowany tym, On chce, pragnie rozkoszować się swoimi dziećmi. Moja rozkosz, tak? Tak, ciocia, Pan Bóg przychodzi do ciebie i mówi: Kasiu, moja ty rozkosz. Tak, Waldek, do ciebie też. Jeszcze mam każdego wymienić. Wiesia, do ciebie też. Adam, Darek, Daniel, Kasia, Janek, Kinga, Ewa, Czesława, Irena. Ja też. Do mnie też. A my, kochani, często po prostu uciekamy od tego. Uciekamy od tego, co Bóg rzeczywiście chce do nas powiedzieć. Nie? I mówimy: moja ty rozkoszy, rozkoszuj się, bądź ze mną. Chcę, żebyś poczuł się szczęśliwy. Naprawdę szczęśliwy. Nie z powodu tego, co masz, ale kim jesteś we mnie. Jak nauczyć się rozkoszować Panem? Wiecie, życia małżeńskiego się uczymy, prawda? To nie jest tak, że wiecie, wszystko jest super i tak dalej. Bo zakochani mija i poziom endorfiny spada, nie? Później jest po prostu miłość. A miłość to decyzje, które podejmujemy bardzo często, prawda? Najczęściej to są nasze decyzje. Będę ją kochał. Będę go kochać. Tak. Tu mam taki cytat. Dalej troszkę o hormonach szczęścia. Hormony szczęścia są wytwarzane u ludzi bezgranicznie zafascynowanych kimś lub całkowicie zaangażowanych i oddanych czemuś. Krótko mówiąc, u ludzi, którzy idą na całość, i tutaj no coś chrześcijańskiego, dla których Pan Jezus jest pasją i najwyższą wartością. Gdzie w tym cytacie mamy dwie części. Coś, co wielu ludzi doświadcza, na przykład doświadcza, angażując się w sporty ekstremalne. Prawda? Co się dzieje, kiedy ktoś skoczy na bungee? Kiedy już jest na dole, kiedy tak prawie tą glebę zaliczy głową, nie? Ale nie zaliczył, bo tam te 20 cm pod ziemi, tam lina obliczona i tak dalej, nie? Takie się wyrywa z jego serca. Wow! Tak? Nie, to nie dlatego, że się udało, ale poziom tych hormonów, tej endorfiny jest tak wielki, że on eksploduje tym. I wiele, wiele innych rzeczy, prawda? Dlaczego właśnie w sporty ekstremalne angażują się ludzie biznesu, którzy ciągle są w stresie, ciągle muszą podejmować decyzje, setki, dziesiątki decyzji, prawda? Dlatego, że poziom hormonów szczęścia u nich jest przez tydzień czy przez jakiś czas jest tak niski, że oni po prostu padają w depresję, w stres. I mądrzy psychologowie bardzo łatwo wpadli na pomysł. No, przecież my wiemy, medycyna wie, jak uwolnić hormony szczęścia. Trzeba adrenaliny dać więcej, prawda? Żeby endorfina poszła. I wielu ludzi po prostu idzie gdzieś na jakiś miesiąc, tydzień obozów przetrwania, bo tam też przecież poziom adrenaliny rośnie. No wielu ludzi po prostu, i to trzeba też powiedzieć, szuka szczęścia i wyzwolenia tych hormonów w różnych dziwnych relacjach damsko-męskich. Przedmałżeńskich, pozamałżeńskich, zmieniając modele na nowszy i tak dalej. Tak. No bo człowiek gdzieś tam wewnątrz pragnie, prawda, by przeżywać rozkosz, przeżywać szczęście. Ale Bóg chce wszystko umieścić we właściwych ramach. Szczęście, rozkosz w małżeństwie. Na przykład. A więc jak nauczyć się rozkoszować Panem? No to odkryjmy Amerykę teraz, tak? Jak zwykle kilka punktów mam i sam je zapominam, pewnie też zapomnicie, ale zawsze można wrócić i posłuchać jeszcze raz na ten temat i zacząć pewne rzeczy praktykować. A więc jeżeli Te hormony szczęścia są wytwarzane u ludzi bezgranicznie zafascynowanych kimś lub zaangażowanych, oddanych czemuś, idących na całość. No to cóż, nasza fascynacja Bogiem, nasze zaangażowanie, oddanie się czemuś Bożemu będzie wspomagało te procesy chemiczne w naszym organizmie. Więc pierwsza rzecz, kochaj Boga z całego serca. Tak? Nauczycielu, które przykazanie jest największe? Zapytano Pana Jezusa. A Pan Jezus powiedział, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej duszy, z całej myśli. I później powiedział, to jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Kochaj Pana Boga z całego serca, z całej myśli, z całej siły. Jest tutaj mowa naprawdę o wysiłku. Żeby skoczyć gdzieś tam, prawda, z paralotni, to trzeba wejść wysoko na jakiś szczyt. Chyba, że helikopter wywiezie. No. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej myśli, z całej duszy, z całej siły swojej. Żeby na czole pojawił się pot, krople potu. Z tego wysiłku, który będziesz wkładał w to, by okazywać Bogu miłość. Nie tak, jak często powtarzamy, jedno stare małżeństwo, które było pastorskie. Wiecie, to już ta historia, to tak ona coraz bardziej puchnie. Ale siedzi sobie starszy brat przed telewizorem, zmienia te kanały i tak dalej, nie? A żona biedna już tak tego, no już chciałaby, żeby on coś powiedział. I powie, no, jeśli pamiętam imienia. Zenuś, no powiedz, że mnie kochasz. No cisza. To przyniosła mu herbatę. No Zenuś, no powiedz, że mnie kochasz. No nic, cisza, on dalej w tym telewizorze. Przyniosła mu ciasto. No Zenuś, powiedz, że mnie kochasz. Zenuś w końcu się odwraca. Słuchaj Zocha, na ślubnym kobiecu powiedziałem ci, że cię kocham. I do tej pory nic się nie zmieniło. Jak się by coś zmieniło, to bym cię poinformował. To my często też mamy taki stosunek do naszego Boga, który mówi, moja ty rozkosz, do ciebie. On tak mówi, a my mówimy, dobrze, ja to przyjmuję. Okej. Ale moja ty rozkosz. Chce nas pobudzić do tego, żeby powiedzieć, tak Panie, ja też chcę się rozkoszować Tobą. Rozkoszować społecznością swoją. To był nakaz dla Izraela. Te słowa Izrael miał, to co Pan Jezus powiedział, to Mojżesz powiedział do Izraela tak, niech te słowa, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu, będziesz się wpajał w Twoich synów, będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając, przywiąże się jako znak do swojej ręki, jako przepaska między Twoimi oczyma, wypisze się też na odrzwiach Twojego domu i na Twoich bramach. To jest poważna sprawa była dla Izraela. To właśnie ten werset. Będziesz miłował Pana Boga z całego serca, z całej myśli, z całej siły swojej. I tu jest też właśnie słowo dla kierowców, Adam. W czasie drogi również, nie? Nie właśnie w czasie drogi. Jedziesz, tu tempomat ustawiony na autostradzie, nie? I Pan Bóg mówi do Ciebie. Adam, rozkosz Ty moja. Panie Boże, tak się teraz mam czas, jedno oko gdzieś tutaj na drogę, nie? A drugie, Panie Boże, jak cudownie jest słyszeć to, że Ty chcesz się rozkoszować społecznością ze mną. W domu. Rozmawiać z dziećmi o tym, będziesz wpajał w swoje dzieci, prawda? My teraz wpajamy, przynoś piątki, przynoś szóstki. Prawda? Wpajamy. Tu musisz być najlepszy, no bo jest wyścig szczurów, nie? Od przedszkola już zaczyna się wyścig szczurów. No tak, słuchajcie, wszelkie konkursy, przepraszam, konkurs biblijny teraz, to jest też swego rodzaju wyścig szczurów, prawda? Od małego przyzwyczajimy, no, prawda? No, będzie konkurs między przedszkolami, nie? Prawda? Kto zrobi największą jakąś tam, nie wiem, maskotkę czy coś? No i tak jest, no wszystko w tym świecie opiera się na współzawodnictwie. Jedni wygrywają, inni przegrywają. Ale Pan Bóg mówi, Szkoda, że Maciek poszedł. Maciek, mogłeś nie zająć tego miejsca i zakwalifikować się do trzeciego miejsca. Ale nadal będę do ciebie mówił, rozkosz ty moja. Tak? Bo Pan Jezus do kogo przyszedł? Zdrowi lekarza nie potrzebują, tylko ci, którzy są chorzy. U Pana Boga upodobało się wybrać tego, co u tego świata jest niskiego rodu, w pogardzie, w pohańbieniu. Pan Bóg właśnie do takich przychodzi. I dlatego w kościołach jest właśnie najwięcej ludzi tego pokroju. Trudna to praca dla duszpasterzy, bo chciałoby się mieć ludzi, wiecie. Ale z nimi też są często problemy. Jak się tam słucha różnych świadectw i tak dalej, to z ludźmi takiego, powiedzmy, według tego świata, bardzo wysokiego standardu życiowego, na stanowiskach i tak dalej, często bywają problemy. Ale to nie jest tematem oczywiście. A więc kochaj Pana Boga. Nie wstydź się okazywania Mu uczuć, bo On przychodzi i mówi do ciebie, rozkosz ty moja. Ten, kto kocha, pragnie być blisko drugiej osoby. Tak? Psalmista mówi tak, Psalm 73, werset 28. Lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. Moim szczęściem jest być blisko Boga. Moją rozkoszą jest być blisko Boga. Jak jesteś blisko Boga, to okazuj Bogu swoje uczucia. To jest trzecia rzecz. Okazuj Bogu swoje uczucia. My często myślimy, że to do Pana Boga to tak, wiecie, bezuczuciowo, nie? Doktrynalnie tylko, nie tak, bez żadnych uczuć, nie? Pan tu przychodzi i mówi, rozkosz ty moja. Ja będę powtarzał, być może to słowo zapadnie w nasze serca dzisiaj, niech tylko to zapadnie. To, co Pan Bóg mówi dzisiaj do każdego z nas. Że On chce się rozkoszować społecznością z nami. Jak jesteś blisko, to okazujesz swoje uczucia. W jaki sposób? Uwielbiasz i chwalisz Pana z całego serca. Uwielbiasz i chwalisz Boga z całego serca. Gotowe jest serce moje, Boże, Psalm 57. Gotowe jest serce moje, będę śpiewał i grał. Zbudź się chwało moja, zbudź się harfo i cytro, a ja obudzę jutrzenkę. Wysławiać Cię będę, Panie, wśród ludów, będę grał Tobie wśród narodów, bo wielka jest łaska Twoja aż do niebios i aż do obłoków sięga wierność Twoja. Wznieś się nad niebiosa, Boże, niech będzie nad całą ziemią chwała Twoja. Psalm 57. Gotowe jest moje serce. Jak Cię kocham, chcę być blisko Ciebie, moje serce jest gotowe, nie będę milczał, ale będę Cię chwalił. Amen? Niech ten zbór brzmi, niech ta sala będzie salą głośną, wypełnioną Bożą chwałą. Zawsze. Wiecie, ludzie nauczyli się stymulować swój organizm tak, żeby hormony szczęścia były uwalniane. My chrześcijanie też w jakiś sposób wiemy, co mamy robić, by w końcu ta chwała zaistniała. Chwała Boża zaistniała w naszym życiu. I uwielbienie, chwalenie Pana z całego serca jest czymś, co powoduje, że zaczynamy przeżywać rozkosz społeczności z Panem. Druga rzecz to jest patrz na Pana. To jest coś właśnie o oczach. Nie patrz tylko na góry, czy na morze, na piękne zabytki, ale patrz na Pana. Oczy moje zawsze patrzą na Pana. Psalm 25, werset 15. Bo On wyswobadza z sieci nogi moje. Patrz na Pana. Ja nie wiem, jak masz to robić, ale po prostu patrz na Pana. Staraj się patrzeć na Pana. Oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc. Oczy moje wznoszę ku Tobie, który mieszkasz w niebie. W jaki sposób te nasze oczy muszą być kierowane wyżej niż Mount Everest? Wyżej niż to, co widzimy na tej płaszczyźnie naszego wzroku. Dzieci niżej, my wyżej, prawda? Darek, Daniel najwyżej, bo są najwyżsi tutaj. Jakoś wyżej. Już nie będę cytował słów wieszcza, sięgaj tam, gdzie wzrok nie sięga. Ale sięgajmy tam, gdzie nas wzrok nie sięga. Oczy moje zawsze patrzą na Pana. A więc uwielbiaj Pana, chwal z całego serca, patrz na Niego. To teraz trzeba coś o uszach powiedzieć. Słuchaj Jego głosu. Pierwsze przykazanie jest to: słuchaj Izraelu, Pan Bóg twój nasz, Pan jest jeden. Słuchaj Izraelu. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pan Jezus mówił o tym w swoich Ewangeliach. Kto ma uszy, niechaj słucha. Jak mamy uszy, to słuchajmy Jego głosu. I po czwarte, dotykaj Pana. Tak jak On dotyka, chce dotykać nas. Pan Jezus zdjęty litością wyciągnął rękę i dotknął człowieka i powiedział: chcę, bądź oczyszczony. I On dzisiaj chce dotykać każdego z nas. Czy ku uzdrowieniu, czy w ogóle dotknąć tak, żeby coś w naszym mózgu zaczęło się dziać. Dotyk Pana. Czyli to są te rzeczy najważniejsze, to są priorytety. A więc kochaj Boga z całego serca. Ten, kto kocha, chce być blisko drugiej osoby, a więc bądź blisko Pana. Okazuj Mu swoje uczucia poprzez uwielbienie, poprzez patrzenie na Niego, słuchanie Jego głosu i dotykanie Jezusa. Ale są jeszcze inne rzeczy. Najtrudniejszą rzeczą jest to, że musimy zejść z własnego piedestału, zrezygnować z egocentryzmu. Bo, tak jak powiedziałem, szczęście samo w sobie nie jest celem, prawda? Bo to tak hedoniści twierdzili i wielu ludzi twierdzi, że po prostu żyjemy po to, żeby być szczęśliwymi, tak, w tym świecie. Ale szczęściem apostoła Pawła było to, żeby poznać i doznać mocy Jego zmartwychwstania. Prawdziwym szczęściem dziecka Bożego to jest bliskość i znajomość Boga. Żeby Bóg mógł powiedzieć o każdym z nas, tak jak Boże Słowo mówi o Mojżeszu, że takiego nie było już, takiego męża Bożego nie było już więcej. Prawda? Żeby tak o każdym z nas powiedział, nie będzie takiego kogoś. Pomimo tego, że Mojżesz też miał swoje za uszami. Miał, ale Bóg tak powiedział. To, co powoduje to, że rzeczywiście możemy rozkoszować się Panem, to jest gotowość do podejmowania ryzyka wiary dla naszego Pana. To jest właśnie to ekstremalność, to są te sporty ekstremalne. Niebezpieczne często. A więc bądź gotów do podejmowania ryzyka dla Boga. Wypełniaj Jego wolę nawet w sytuacjach, gdy będzie to trudne. Tak naprawdę to my jeszcze nie przeżyliśmy chyba jakichś wielkich trudności w naszym życiu. A co będzie, kiedy nie będzie można się zbierać? A co będzie, kiedy powiesz: Jezus jest twoim Panem i będziesz wiedział, że za to będzie można stracić życie? Czy to ma zmienić naszą postawę? Powiedzieć: nie, to już inaczej teraz trzeba. Inaczej można powiedzieć: idź za Panem na 100%, nie godź się na duchowe lenistwo, bo to jest często problemem Kościoła XXI wieku. Zgodziliśmy się na duchowe lenistwo. No bo wpajano nam przez wieku XX, że tylko uwierz, a będziesz zbawiony, nic więcej nie musisz, prawda? Uwierz, przyjmij, łaska Boża jest tak wielka, prawda? Tylko to się liczy. A dalej idź, rób co chcesz, to nieważne jak żyjesz. A Pan Jezus powiedział: idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. A to już jest troszeczkę inna rzecz, prawda? Chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Do czynienia uczniami początkiem jest nawrócenie, jest zbawienie. Ale uczniostwo jest to proces. Myślę, że my zbyt często godzimy się na wygodnictwo, na lenistwo. Jesteśmy w stanie osiągać wiele w tym świecie, a niewiele w imię Jezusa Chrystusa. A Pan powiedział do jednego ze sług, któremu był darowany jeden talent, i to nie 10, nie 5, jeden. Jedna rzecz. Z jednej rzeczy miał się wywiązać. A on się nie wywiązał z tej rzeczy. I co powiedział do niego? Sługo zły i leniwy. Wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem, zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Wiedziałeś wszystko, wiedziałeś. Idź precz, sługo zły i leniwy. Ten, kto służy Bogu, wykonuje jakąkolwiek służbę, czerpie z tego satysfakcję. Radość, szczęście i rozkosz. I to nie jest związane ani z sukcesami, ani z porażkami. Po prostu ze wewnętrznego stanu, wynikającego z relacji z Panem. Nie oznacza to, że człowiek jest zawsze super duchowy, bo czasami może mieć i wszystkiego dość. Ale wie, co to znaczy rozkosz i społeczność z Panem, bliskość. I to daje mu motywację do tego, by znowu pójść i coś zrobić. By jeszcze raz przyjść na próbę. By jeszcze raz spotkać się z dziećmi. By jeszcze raz pójść do kogoś. By jeszcze raz zawieźć jedzenie. Nawet jeżeli ta osoba się nie nawróci. Jeszcze raz pomóc. Jeszcze raz usłużyć. Na koniec z Księgi Proroka Izajasza z 58 rozdziału przeczytamy dwa wersety i otwórzcie je i zapamiętajcie je. Bo to jest bardzo ważny werset. To jest bardzo ważny fragment. Włóżcie sobie tam zakładkę jakąś, zagnijcie kartkę. Izajasza 58, 13, 14. Coś, co my też często już traktujemy jako nie wiem nawet, jak to powiedzieć, ale popatrzmy do Bożego Słowa. Izajasza 58, 13. Jeśli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwiać swoje sprawy w moim świętym dniu i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci i uczcisz go, nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw, nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy będziesz się rozkoszował Panem, a ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi i nakarmię cię dziedzictwem twojego ojca Jakuba, bo usta Pana tak przyrzekły. Czujecie moc tego słowa? Tu jest obietnica i pewien warunek. Oczywiście ja rozumiem i sam jestem w sytuacji, że jak widzicie, mojej żony nie ma często, bo ma dyżur. Jak nie schodzi z dyżuru, to idzie. Dzisiaj rano przyjechała, jutro znowu musi o 5 wstać na następny dyżur. To są sytuacje zrozumiałe i nikt tutaj nie ma do nikogo pretensji czy żalu, że tak, a nie inaczej wygląda jego grafik służbowy. Ale Boże Słowo mówi o czymś innym tutaj. Będziesz nazywał sabat rozkoszą. Dla nas to jest Dzień Pański. Dzień Pański to ma być dzień, który będzie nazwany dniem rozkoszy, społeczności z Panem. I Bóg mówi, jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwiać swoje sprawy w moim świętym dniu. Obawiam się, że wierzący w Pana Jezusa dzisiaj wykorzystują niedzielę bardzo często do załatwiania swoich spraw w tym świętym dniu. Ten fragment Bożego Słowa jest zaraz o tym, co Izajasz mówi na temat prawdziwego i fałszywego postu. My tego nie ogłaszamy, ale wiem, że część z nas przyjęła też to na siebie, że jak jest wieczerza, to w sobotę pościmy. I tam jest napisane, że ten fałszywy post to jest właśnie polega na tym, że powstrzymujecie się od jedzenia, coś tam robicie zewnętrznie, ale w tym dniu uciskacie biednego, czynicie to, co czynicie zwykle, a macie co innego robić. Na przykład podzielić się swoim chlebem z ubogim. Zupełnie inaczej macie postępować. I Pan tutaj mówi do nas dzisiaj także, będziesz się rozkoszował Panem. Ja wierzę w to, że w każdym z nas może być ta rozkosz Panem rozbudzona i może być prawdziwa, rzeczywista. Możemy to widzieć, kiedy będziemy patrzeć na siebie, że ten ktoś, ten brat, ta siostra naprawdę rozkoszuje się Panem. Bo to się zaczyna od pewnego rodzaju decyzji, że powiem w swoim życiu tak, a nie inaczej, że Dzień Pański to jest Dzień Pański. Że Dzień Pański będę nazywał rozkoszem. Jest to dzień społeczności, szczególnej społeczności. Dzień poświęcony Panu. Ja wiem, każdy dzień jest święty i tak dalej. Ale gdzieś trzeba znaleźć moment, w którym się załapie to, co mówi Bóg do nas. I dzisiaj, może nie do nas, bo my tutaj jesteśmy, ale wielu z nas, których tutaj nie ma, mogliby być. Prawda? Z różnych powodów nie ma. I w mojej rodzinie też. Nie wszyscy pracują, prawda? Musimy podjąć kluczową decyzję dla naszego życia co do dni, które poświęcamy Panu. Bo Pan jest godzien czci i uczcisz ten dzień, nie odbywając podróży, jeżeli nie musisz. Jeżeli nie musisz, nie odbywaj podróży. Przyjdź do swojego macierzystego zboru. Pokaż, że rozkoszujesz się Panem. Nie załatwiaj w tym dniu swoich ziemskich spraw. Zostaw, w poniedziałek załatwisz. Zadzwonisz tam w poniedziałek, niekoniecznie w niedzielę. I nie prowadząc pustej rozmowy. To jest bardzo ciekawy wątek, prawda? Nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy będziesz się rozkoszował Panem. To jest obietnica. Będziesz się rozkoszował Panem. Kiedy ja to słowo przeczytałem, bo w zasadzie ono mnie, to jest ten ostatni fragment, nad którym usiadłem, zacząłem rozmyślać i on mnie zainspirował do tego wszystkiego. Nie? I doszedłem do tego na koniec. To, co mnie tak najbardziej poruszyło. I to jest właśnie to, co w tym świecie wielu ludzi robi, by przeżyć uwolnienie hormonów szczęścia. Skoczyć na bungee. Wejść na wysoką górę i skoczyć z niej. Cokolwiek jeszcze byśmy tu nie powiedzieli. Ludzie są godni do najwyższych poświęceń, żeby tylko przeżyć chwilę szczęścia. A w psalmie 27, wersecie 4 Dawid mówi tak. O jedno prosiłem Pana i o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. Niesamowite. Niesamowite. Wiecie, tak wiele zależy od decyzji, które podejmujemy. Bóg jest dzisiaj gotowy i mówi do każdego z nas, do serca każdego z nas. Rozkosz moja. Takie jest Boże nastawienie. Ale Bóg dzisiaj oczekuje, ażeby każdy z nas dzisiaj tutaj zaczął mówić, Panie, rozkoszy Ty moja. Ja chcę się Tobą rozkoszować, ja chcę być blisko Ciebie, ja chcę przeżywać te chwile szczęścia w bliskości z Tobą. A Pan mówi, zacznij od bardzo prostej rzeczy. Nazwij dzień społeczności ze mną po imieniu. Jest to dzień rozkoszy społeczności z Panem. Będę nazywał sabat rozkoszy, będę nazywał niedzielę dniem Pańskim i zrobię wszystko, żeby ten dzień był taki. Uszanuję ten dzień. Uszanuję ten, poświęcę go na Słowo Boże, poświęcę go na relacje, poświęcę to na budujące rozmowy. Niech nie istnieją, kochani, seriale niedzielne dla nas już. Niech nie istnieją. Bo one nie będą zbliżać nas do rozkoszowania się Panem. Przepraszam, jeżeli kogoś dotykam. I wiele innych rzeczy. Wiecie, ja powiedziałem na początku jedno bardzo ważne zastrzeżenie i mam nadzieję, że pamiętacie. Zastanawiałem się, czy ja mam to słowo powiedzieć dzisiaj, bo to słowo mnie dotknęło bardzo mocno. Bo nie rozkoszuję się Panem tak, jak On tego chce. Bardzo często nie widać tego, nie słychać, nie odczuwam tego. Bo bardzo często jest tak, że ten Dzień Pański, który jest mu dany po nabożeństwie, później spędza się zupełnie inaczej. uwalniamy hormony szczęścia tylko i wyłącznie tymi rzeczami doczesnymi. Ja nie mówię, że tego nie mamy robić. Mamy to robić. Ale nadal wszystko musimy nazwać w naszym życiu priorytety po imieniu. Dzień Pański, społeczność z Panem, z Jego Kościołem, to jest dla mnie rozkosz. A inna rzecz to jest kochać Pana, być blisko Niego, mieć Nim społeczność, patrzeć na Niego, słuchać Go, dotykać Go. To wszystko tworzy pewną, piękną całość, której wynikiem jest to, że hormony szczęścia są uwalniane w naszym życiu. Jesteśmy szczęśliwi z powodu tego, kim jest nasz Pan i kim my jesteśmy w Nim. I wszystko może się zmienić. Wszelkie okoliczności mogą się zmienić, ale nadal będę miał prawdziwe szczęście. A jak czuję się zestresowany, przygnębiony, smutny, przytłoczony czymś, to nie muszę iść, dzwonić, słuchajcie, załatwcie mi dżam, bungee, załatwcie mi szybowiec czy coś tam, bo muszę odpocząć, nie, i tak dalej. Ale będę biegł do Pana. Będę zabiegał o to tak jak Dawid, by oglądać piękno Pana i tym się nasycać. I tym się nasycać. Wtedy przyjdzie prawdziwe odpocznienie do naszego życia. Prawdziwe odpocznienie, prawdziwe posilenie. Na tym chciałbym zakończyć i zachęcić nas do modlitwy. Powstańmy. Nie wiem, co chcemy teraz uczynić, ale na pewno chcemy wołać do Pana i odbierać w naszym sercu to, co On powiedział do Izraela. Bez względu na to, jakim On jest. Prawdopodobnie te słowa padły wtedy, gdy Izrael był w poniżeniu, w pohańbieniu, w niewoli i Pan powiedział, że będę Cię nazywał rozkoszą moją. I dzisiaj Pan Bóg mówi do Twojego emocji, mojego serca w ten sam sposób. Dzisiaj przede wszystkim Pan mówi: ja chcę się rozkoszować bliskością i społecznością z Tobą. Ja tego pragnę. Ja tego chcę. Chcę Ciebie tego nauczyć. Chcę wyzwolić w Tobie hormony szczęścia. Chcę, żebyś to wiedział, żebyś to czuł. Ale Ty naucz się. Naucz się zabiegać o to, czynić to. Wykonywać pewne czynności, procesy, które będą to powodować. Siostry i bracia, mamy teraz czas, by naprawdę powiedzieć naszemu Panu Jezusowi: kocham Cię, Jezu. Kocham Cię z całego serca. Być może jest to nieudolne, ale moje serce jest takie, że kocham Cię, Panie. Kocham Ciebie z całego serca, z całej myśli, z całej siły. Kiedy będziesz tak mówił, bo to jest Słowo Boże, kiedy będziesz tak mówił do swojego Boga dzisiaj, do Pana Jezusa, to zobaczysz, co zostanie uwolnione w Tobie. Co zostanie uwolnione, jakie duchowe pokłady, jakie niesamowite rzeczy. Jak będziesz mówił teraz: Panie, ja chcę patrzeć na Ciebie. Nawet nie wiem jeszcze jak, nie potrafię tego robić, nie potrafię słyszeć Twojego głosu. Tak ciężko mi jest dotknąć Ciebie, Panie. Ale Twoje słowo o tym mówi, że to są oznaki serca pragnącego relacji z Tobą, bliskości, rozkoszy. Widzieć Ciebie, słyszeć Ciebie, dotykać. Kiedy tak będziesz wołał, kiedy też będziesz mówił, zobaczysz, co Pan uczyni w Twoim życiu. A jeżeli są jakieś ważne decyzje do podjęcia, co do tego, co mówił prorok Izajasz, że musisz pewne rzeczy nazwać, pewne czasy, pewne sytuacje, że to będzie rozkosz dla Pana, że Dzień Święty to będzie rozkosz dla Pana, to uczyń to. To zacznij to czynić, zacznij przestawiać swoje priorytety. A na pewno na tym nie ucierpisz, na pewno nie zbiedniejesz, a będziesz wzbogacony o autentyczne świadectwo przeżywania rozkoszy w społeczności z Panem. Hallelujah.